Rozmowa dnia.
Pani doktor Magdalena Ankier-Steinbartczak, prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam państwa.
I tak na dobrą sprawę, by dojść do końca tej rozmowy, musimy zacząć od początku, a początek to był rok 1981. Zgoda?
Tak jest.
Wtedy za sprawą amerykańskich centrów kontroli chorób ukazał się opis 5 przypadków choroby, która będzie tematem naszej rozmowy, a chodzi o AIDS.
Dokładnie tak. Mówimy obecnie głównie o zakażeniu HIV, który powoduje niedobór odporności i z tym związany rozwój chorób, które mogą doprowadzić do AIDS. Tak naprawdę w obecnej wiedzy, w obecnym doświadczeniu mamy świadomość tego, że AIDS możemy w ogóle wykluczyć, ponieważ mamy tak dobre i skuteczne leki i leczenie, że osoby żyjące z HIV nie rozwijają pełnoobjawowego AIDS pod warunkiem, że odpowiednio szybko o tym wiedzą i biorą leki antyretrowirusowe.
Czyli mówimy raczej o zakażeniu HIV jak o chorowaniu na AIDS.
Tak jest i nawet jest plan UNAIDS i strategia do 2030 roku, żeby w ogóle wyeliminować AIDS ze świata. Oczywiście już teraz wiemy, że to się nie wydarzy. Jeszcze ostatnie decyzje z tego roku prezydenta Trumpa bardzo wpłynęły na politykę międzynarodową w zakresie HIV, zamykanie agent, zamykanie projektów PEPFAR, które bardzo skutecznie działały w Afryce, w Azji, no, powodują ogromne zachwianie na rynku międzynarodowym, no i bardzo duży wpływ na dostęp do leczenia antyretrowirusowego i profilaktyki w różnych częściach świata.
Pani doktor, kiedy oficjalnie pojawiła się choroba w Polsce? W którym to było? Roku 85?
85.
Wtedy były pierwsze rejestracje?
Dokładnie tak.
Minęło zatem lat 40?
40.
O jakiej liczbie w tej chwili mówimy? Osób zakażonych i osób chorych?
Mówimy o 30 tysiącach osób, które wiedzą o swoim zakażeniu i jakby poddały się testowaniu. Nie wiemy, ile jest osób, które o tym zakażeniu w Polsce nie wiedzą.
No właśnie to chciałem zapytać.
Polska i Ukraina to kraje w Europie, które się w cudzysłowie świecą na czerwono, to znaczy w statystykach mają największe odsetki. Szacuje się, że nawet co druga osoba, która jest zakażona, może o tym zakażeniu nie wiedzieć. Co druga, co trzecia, w zależności od statystyk. Co 10 Polak kiedykolwiek zrobił test w kierunku HIV, a 87% Polaków uważa, że HIV ich nie dotyczy. Mamy ogromną dziurę w zakresie profilaktyki, tej najnowszej również. Nie mamy dostępu bezpłatnego do PrEP-u, czyli profilaktyki przedekspozycyjnej. To są leki, które skutecznie hamują wniknięcie wirusa do organizmu i w całej Europie ta profilaktyka jest finansowana przez rządy. W Polsce do tej profilaktyki mają tylko dostęp ci, co mają pieniądze, bo trzeba zapłacić za wizytę, za testowanie i za leki, ale to powoduje zatrzymanie epidemii w Europie Zachodniej, a w Polsce mamy ciągle przyrost nowo wykrytych zakażeń i późno wykrytych zakażeń. To jest najbardziej niepokojące.
Czyli tak, 40 lat temu w Polsce oddawano pierwsze przypadki.
Tak.
Zostały opisane.
Tak.
I teoretycznie, podkreślam słowo, teoretycznie wiedza na ten temat powinna rosnąć.
Tak.
Rośnie?
Nie.
Dlaczego?
Ponieważ nauka sobie, a postrzeganie społeczne i edukacja i nakłady na profilaktykę w Polsce to są dwa zupełnie różne budżety i Polska ma zagwarantowane leki antyretrowirusowe dla każdej osoby, która je potrzebuje, ale żeby w ostatnich latach zostało zmienione prawo. Kiedyś było tak, że każda osoba mogła dostać się do lekarza i dostać leki antyretrowirusowe. Mówimy o lekarzach chorób zakaźnych. Obecnie program leków jest dalej oddzielnym budżetem ministra zdrowia, ale żeby dostać się leki, trzeba iść do publicznej placówki medycznej oferującej leczenie antyretrowirusowe, czyli trzeba mieć ubezpieczenie. I to jest ogromna wyrwa tak naprawdę w dostępie, ponieważ no, są w Polsce zarówno Polacy, którzy nie mają ubezpieczenia, ale też są osoby, które są przyjezdne do Polski, które też albo mają legalny pobyt, ale bez ubezpieczenia, bądź też mają nielegalny pobyt i też nie mogą dostać leczenia. Pamiętajmy też, że zgodnie z najnowszą wiedzą, leczenie to jest również profilaktyka. Wiemy o tym, że te osoby, które biorą leki antyretrowirusowe, mają tak niski poziom wirusa, że nie przenoszą tego wirusa w kontaktach seksualnych. Więc teoretycznie, gdybyśmy objęli wszystkich leczeniem w Polsce, to wirus nie miałby się jak namnażać, no bo nie byłby przenoszony w kontaktach seksualnych.
To, o czym pani doktor przed chwilą powiedziała, dotyczy, jak rozumiem, Ukraińców przebywających w naszym kraju legalnie, żeby było wszystko
również
jasne.
Nie tylko. Pamiętajmy też, że mamy...
Ale skupmy się na nich. Od 30 września są nowe przepisy, tak? Krótko
tak.
Mówiąc, osoby powyżej 18 roku życia, które nie mogą pracować i konsekwencji nie płacą składki zdrowotnej, powody mogą być różne, nie będą miały dostępu do specjalistycznej opieki, między innymi w zakresie HIV, tak?
Tak, i HCV chociażby.
Jak ktoś jest poddany terapii ciągłej,
tak,
to od 30 września
Musi sobie płacić
za... nie mieć lub
musi sobie zapłacić, no i ewentualnie nie zostanie przyjęty. Pamiętajmy też o tym, że jest cała masa osób, która już wcześniej przed tą ustawą, ta jest dedykowana pod osoby z Ukrainy. Wcześniej już apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, bo oprócz osób z Ukrainy mieliśmy też osoby, które przyjechały na przykład na wizę, mają prywatne ubezpieczenia i również nie mają dostępu do leczenia antyretrowirusowego i powiększa nam się ta grupa osób, która nie może otrzymać tego leczenia w Polsce.
Czyli państwo piszą, pismo trafia pod wskazany adres i zapada cisza.
Czekamy na decyzję, ponieważ wiemy o tym, że już wcześniej były rozmowy prowadzone i w kontekście otrzymania przez osoby również nieubezpieczenia leczenia antyretrowirusowego. Wiemy o tym, że były zmiany w Ministerstwie Zdrowia ostatnio. No i mamy nadzieję, że to zostanie przyspieszone. No, ten dodatkowy impuls, który zaczął się 30 września, no jest bardzo, bardzo niepokojący, bo powiększa nam się ta grupa osób, która nie ma dostępu do leczenia. No i to jest w kontekście tego, że mamy braki w profilaktyce. No ryzyko, że kolejne osoby będą mogły się zakażać, a przede wszystkim te, które są zakażone, nie będą otrzymywały leczenia, które ratuje ich życie.
Panie doktorze, to jeszcze wróćmy do stanu wiedzy na temat AIDS, na temat HIV. Pani kiedyś powiedziała, że edukacja seksualna w Polsce jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Przy okazji tej choroby, o której rozmowa, pojawiają się opinie, które no nie wiem, czy cytować, bo...
Będziemy utrwalać tylko mity i stereotypy.
Będziemy utrwalać mity, ewentualnie będziemy mówić, że świadczy to o tej osobie, która tę opinię wypowiedziała. Może takim najbardziej delikatnym, chociaż też kuriozalnym argumentem jest klamka u drzwi, że jeśli dotykamy klamki u drzwi, to możemy się zarazić.
Tak, oczywiście to jest wszystko nieprawda. Wiemy, jak przenosi się wirus od 40 lat.
Wiemy, że nie, ale co, wierzymy w to, czy jak to jest?
No, mamy takie podwójne standardy. To znaczy, tak jak wspomniałam, 87% Polaków uważa, że HIV ich nie dotyczy, a z drugiej strony w badaniach ciągle wychodzi, że świadomość Polaków jest na tyle niska, że wierzymy, że komar przenosi wirusa. Z drugiej strony wszyscy jesteśmy gryzieni przez komary regularnie, więc czemu te osoby, jeżeli takie mają przekonanie, że komar przenosi wirusa, nie testują się. W punktach konsultacyjno-diagnostycznych czy od 1 maja mamy też dostęp do testów u lekarzy rodzinnych i też trudno przekonać lekarzy rodzinnych, dlaczego mają zlecać testy w kierunku HIV takiej osobie jak pan czy ja, bo przecież ciągle mamy to przekonanie stereotypowe, że HIV to jest margines społeczeństwa. Nie, osoby żyjące z HIV są osobami aktywnymi, seksualnymi, nie ma tu znaczenia płeć, wiek. Są osoby po 70 roku życia, u których mamy wykryte zakażenie. Młode osoby poniżej 18 roku życia dalej nie mają dostępu do testowania bez zgody rodziców, co też jest kuriozalne. No i Polacy nie zwiększają swojej wiedzy, ponieważ nie mamy edukacji zdrowotnej w szkołach.
Pani doktor, pięknie dziękuję.